z biznesu do słuchania.
Na pytanie, co jest najwyższą na świecie konstrukcją wzniesioną rękami człowieka, zapewne część z Państwa, tak w pierwszym odruchu, odpowiedziałaby Burdż Kalifa w Dubaju. Nie jest to jednak dobra odpowiedź. Owszem, ten wieżowiec liczy prawie 830 metrów i jest najwyższą wolno stojącą budowlą, jednak prawie 3 razy wyższa od niego, tak 3 razy, jest Perdido Regional Host, czyli platforma wiertnicza koncernu Royal Dutch Shell w Zatoce Meksykańskiej. Ma dokładnie 2348 metrów wysokości. Nieopodal znajduje się zresztą inny tego typu gigant, Ursa Platform, która liczy 1306 metrów. A wspomniany już wcześniej wieżowiec Burdż Kalifa zajmuje dopiero trzecie miejsce na liście tych najwyższych konstrukcji świata. Podmorską eksploatację ropy naftowej przy pomocy platform wiertniczych prowadzi na świecie ponad 40 państw, a wśród nich jest i Polska. Nasze platformy stoją na Bałtyku i są oczywiście znacznie mniejsze niż te olbrzymy z Zatoki Meksykańskiej. Ich właścicielem jest firma Lotos Petrobaltic, która należy do grupy Lotos. Prezesa Petrobaltiku Grzegorza Strzelczyka zapytałem na początku rozmowy, czy obchodzi barburkę.
Oczywiście, każdego 4 grudnia każdego roku obchodzimy Świętej Barbary, czyli Dzień Górnika, wzbudzając tutaj niesamowitą konsternację w Gdańsku, bo tutaj nie jest powszechną rzeczą to, że ludzie w mundurach górniczych chodzą po mieście, chodzą długim targiem, targiem węglowym i tutaj bardzo często wzbudzamy pewnego rodzaju sensacje, ale jak najbardziej tak, obchodzimy Święto Górników 4 grudnia, jak cała brać górnicza w Polsce. W tym roku to święto będzie wyglądało troszeczkę inaczej, bo nie będzie babskiego cąbra, nie będzie karczmy piwnej ze względu na ograniczenia związane z pandemią i tutaj w tym roku będziemy bardzo mocno ograniczać to święto. Raczej będzie się ono odbywało zdalnie, jakkolwiek by to zabrzmiało, ale też oczywiście wszystkim koleżankom, kolegom zatrudnionym w Petrobaltiku i w naszych spółkach zależnych jak najbardziej złożymy życzenia i ten 4 grudzień tradycyjnie będzie dniem wolnym od pracy.
Ale to w takim razie pan jest tylko górnikiem, czy pan jest też nafciarzem, gazownikiem czy wręcz marynarzem?
No tutaj właśnie jest takie skojarzenie tych wszystkich zawodów i po trosze jesteśmy jako brać górnicza, każdy z tych zawodów wykonujemy w pewnym zakresie. Skład platformy wiertniczej, obsada platformy wiertniczej składa się niejako w cudzysłowie z dwóch załóg, załogi morskiej i załogi górniczej, czyli załogi wiertniczej. I to są dwa zespoły ludzkie, które na każdej z platform wykonują swoje zadania w ramach tych obowiązków, które są przypisane do tych funkcji właśnie, nazwijmy to morskich i tę drugą część, bardziej istotną z naszego punktu widzenia, część górniczą.
Właśnie, wspomniał pan na każdej z platform. Ile tych platform jest w tej chwili?
Lotos Petrobaltic na dzień dzisiejszy dysponuje 5 platformami. 4 platformy załogowe, to jest PetroGiant, to jest platforma produkcyjna Petrobaltic, to jest platforma produkcyjna Baltic Beta i platforma wiertnicza Lotos Petrobaltic. I też jako ciekawostka dysponujemy jedną platformą bezzałogową, platformą wydobywczą PG1. Czyli dysponujemy 5 platformami, w tym 4 załogowe.
I to są platformy, które się znajdują na Bałtyku.
Tak jest, na Bałtyku operujemy na 3 koncesjach. Koncesja Gotlandia, koncesja Rozewie i koncesja Łeba. Mamy 2 złoża w tej chwili eksploatowane wydobywczo, czyli złoże B3 i złoże B8. Także wszystkie te koncesje mieszczą się na północ od Rozewia, tak obrazowo mówiąc, w odległości około 80 km od linii brzegowej.
Wydobywacie ze stosunkowo płytkiego szelfu, bo to nie są takie głębokości jak na przykład w Zatoce Meksykańskiej.
Nasza głębokość wydobycia wydawałaby się pozornie bardziej przyjazna, bo to jest od 75 do 83 metrów i to jest znacznie
mniej. Do poziomu dna.
Do poziomu dna morskiego, tak, bo otwory wydobywcze są wiercone od tegoż dna na głębokość nawet 4 km, 4200-4300 metrów. Takie odwierty również posiadamy, ale generalnie od głębokości dna to jest około 80 metrów, powiedzmy.
5 jest w tej chwili tych platform, ale są plany rozwoju I przecież Grupa Lotos ma też udziały w złożach nie tylko na Bałtyku.
Jeszcze do niedawna, to było w ramach grupy kapitałowej Lotos, posiadaliśmy spółkę Geonafta na Litwie i tam prowadziliśmy wydobycie na lądzie, ale również posiadaliśmy spółkę wydobywającą na Morzu Północnym, czyli Lotos Exploration Norway, i te dwie spółki zagraniczne dzisiaj są skoncentrowane w Lotos Upstream, w spółce, która operuje generalnie poza granicami Polski. Także można powiedzieć, mieliśmy doświadczenia również lądowe, tutaj myślę o Litwie, i doświadczenia z norweskiego szelfu kontynentalnego właśnie przez spółkę Lepne.
Czy będzie więcej platform?
To są trudne czasy dla nafciarzy generalnie, bo z jednej strony czynniki makro, czyli cena ropy, dzisiejsza cena ropy i gazu, no nie zachęca do prowadzenia inwestycji, to jest jedna kwestia czysto ekonomiczna. I druga kwestia, no węglowodory w ogóle robią się coraz mniej trendy, także ciężej uzyskać finansowanie, czy to bankowe, czy w jakikolwiek inny sposób, na inwestycje offshore'owe w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy czy gazu. Także my, jako zresztą też tutaj niczego nowego nie wymyślamy. Taką drogę też przeszły firmy zachodnie, chociażby stadoilowski Equinor, który też od firmy czysto naftowej przechodzi coraz bardziej w stronę zielonej energii i koncentruje się na działalności offshore'owej, chociażby w morskiej energetyce wiatrowej. Nie ukrywam, że też takie plany mamy na najbliższą przyszłość, żeby Petrobaltic, Lotos Petrobaltic płynnie przekształcić z firmy typowo naftowej w firmę taką, która by mogła świadczyć usługi na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, która zdaje się ma bardzo dobre perspektywy w najbliższych latach w obszarze Morza Bałtyckiego.
Czyli przestanie pan być górnikiem?
Taki moment nastąpi. Jak powiedziałem, wydobywamy w tej chwili na dwóch złożach. Złoże B3, ta koncesja jest ważna do roku 2031. Prawdopodobnie to złoże będziemy likwidować i zamykać wcześniej. I to jest ta koncesja, jak powiedziałem, do 31 roku na złożu B3. Natomiast na złożu B8 ta koncesja będzie wygasała w roku 2036. I to są jakby daty graniczne, jeżeli chodzi o wydobycie węglowodorów. Najprawdopodobniej ze względów ich ekonomicznych i złożowych zakończymy to wydobycie wcześniej niż przewiduje czas i okres trwania koncesji. No i to jest ten czas dla nas, w którym moglibyśmy przejść taką wewnętrzną transformację i znaleźć sobie inny pomysł na funkcjonowanie Petrobaltiku, tak żeby te kolejne, powiedzmy, 40 lat operować na Morzu Bałtyckim, ale już w innym charakterze.
Ropa jest transportowana z platformy statkiem, ale gaz jest transportowany gazociągiem.
Tak, zawsze staraliśmy się być firmą innowacyjną i tutaj już w 1997 roku założyliśmy firmę EnergoBaltic we Władysławowie. Firma ta funkcjonuje na zasadzie elektrociepłowni, która z gazu odpadowego, to podkreślam, bo to jest gaz towarzyszący wydobywanej ropie, połączona jest ze złożem B3. Dwa lata temu połączyliśmy również złoże B8 z naszą tą elektrociepłownią w Władysławowie. I tam ten gaz odpadowy zamieniamy w energię elektryczną i w ciepło dostarczane mieszkańcom Władysławowa. Dzięki temu zmniejszamy emisję gazu normalnie spalanego na tak zwanej świeczce na platformie, transportując go na ląd, i go zamieniamy na ciepło skojarzone w postaci właśnie prądu i energii cieplnej dla mieszkańców Władysławowa.
A czy pan pracował kiedykolwiek na platformie?
Na platformie nie, ale tak się złożyło, że pracowałem wtedy, kiedy pojawiła się ta pierwsza ropa ze złoża B3. Pracowałem w szwajcarskiej firmie Société Générale de Surveillance w dziale Oil, Gas and Chemicals, i wtedy, muszę się tutaj pochwalić, taka dziwna zbieżność, moi inspektorzy, koledzy inspektorzy z firmy SGS przeprowadzali pierwszą kontrolę ilościowo-jakościową ropy na platformie Baltic Beta.
Ale na platformie rozumiem, że pan był.
Staram się być na każdej z platform przynajmniej raz w roku.
My mamy takie trochę wynikające z filmów, czasami hollywoodzkich, czasami europejskich, wyobrażenie o romantycznym pracowniku, który sam zmaga się z siłami natury na tej platformie wiertniczej i rodzinę widzi bardzo, bardzo rzadko. A jaka jest prawda o tej pracy na platformie wiertniczej w Polsce?
Warunki atmosferyczne może mamy nieco lepsze niż koledzy pracujący na platformach wydobywczych na szelfie kontynentalnym Norwegii, bo warunki atmosferyczne jednak są troszeczkę bardziej łagodne na Bałtyku niż na Morzu Północnym, ale w odróżnieniu od górników klasycznych, tak jak ich postrzegamy, czy to górników węglowych, czy miedziowych, którzy pracują pod ziemią i są narażeni na różne żywioły z tym związane, chociażby kopalnie zametanowane, różnego rodzaju ruchy geologiczne, tąpnięcia, no nasi koledzy i koleżanki kochanki, bo też zatrudniamy kobiety na platformach, muszą się zmierzyć i mierzyć w sezonie szczególnie jesienno-wiosennym ze sztormami, z innym rodzajem żywiołu. I w tym okresie no, praca na platformie jest zdecydowanie mniej przyjemna niż piękne słoneczne lato na przykład. Ale też to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, no, tutaj jesteśmy na trochę płytszych wodach niż na Morzu Północnym czy w Zatoce Meksykańskiej. No i te, powiedzmy, anomalie pogodowe też trochę inaczej wyglądają niż w tamtych rejonach. Niemniej to jest też równie praca niebezpieczna i potrafi być dokuczliwa właśnie w tych trudnych okresach warunków atmosferycznych.
Ale krócej się pracuje niż na przykład kilka miesięcy.
Tak, niestety w tej sytuacji pandemicznej między innymi, no, polskie warunki pracy na morzu nie pozwalają na wydłużenie, że tak powiem, czasu przebywania na platformie, więc nasi pracownicy pracują w cyklu 2x2, czyli 2 tygodnie na platformie, 2 tygodnie na lądzie, w domu.
Wspomniał Pan o tym, że na platformach pracują też kobiety. Kiedyś tak nie było wcale.
Nie, to był zdecydowanie męski zawód. Zresztą do dzisiaj w większości obsada platform to są dalej w naszym ciągu mężczyźni, ale już są też kobiety, które w tych częściach morskich, najczęściej w częściach morskich załóg pracują, czy to radiotelegrafistki, czy to w obsadzie tej marynarskiej, także wykonują te zawody typowo morskie. To zresztą podobnie jak w całej flocie i w żegludze światowej. Tam też panie coraz częściej się pojawiają. No i o ile dobrze pamiętam, pierwsza polska pani kapitan Kobylańska bodajże, to były lata 70. Dzisiaj ten zawód już jest bardziej otwarty dla pań i tutaj u nas też szereg koleżanek pracuje właśnie w najczęściej, jak powiedziałem, w tej części morskiej załóg platform wiertniczych.
Czego życzy się z okazji barbórki takiemu górnikowi morskiemu?
Podobnie myślę jak wszystkim górnikom w Polsce. Też tutaj okazji chciałbym złożyć braci górniczej na serdeczniejsze życzenia przede wszystkim bezpiecznej pracy w każdych warunkach, czy to w kopalniach węgla kamiennego, czy to w kopalniach miedzi, ale również naszym koleżankom i kolegom górnikom morskim chciałbym przede wszystkim życzyć bezpiecznej, stabilnej pracy w tych niepewnych czasach i właśnie przy tych uwarunkowaniach różnych makroekonomicznych, żeby ta praca w dalszym ciągu zapewniała bezpieczeństwo i ekonomiczne, i bezpieczeństwo fizyczne samym górnikom i górniczkom morskim, jak również ich rodzinom.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Grzegorzem Strzelczykiem, który jest prezesem firmy Petrobaltic.
Pozdrawiam serdecznie.